Piotr Zowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam wszystkich widzów naszego kanału na kolejnym live, kolejnym wydaniu na żywo. Zaraz, drodzy Państwo, będzie miesiąc wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Dzisiaj jest, drodzy Państwo, 23 marca. Witam wszystkich, jest już nas 2,5 tysiąca. Witam panią Wiolkę i wszystkich widzów. Drodzy Państwo, bardzo dużo się ważnych rzeczy dzieje. Przed wiadomość z ostatniej chwili Irańczycy twierdzą i pokazują wideo, że zestrzelili F-15, superamerykański samolot, olbrzymie, gigantyczne, odwetowe bombardowania Teheranu przez Izraelczyków. Zakładam, że to jest odpowiedź na to, o czym mówiłem wam wczoraj, czyli na uderzenie w Dimonę. No i drodzy Państwo, coraz bardziej niepokojące wiadomości ze strony z obozu Trumpa. Prezydent ma przechodzić załamanie nerwowe według niektórych informacji. Cała sytuacja wymyka się spod kontroli. Iran właśnie zagroził, że zaminuje całą Zatokę Perską. Także dzieje się naprawdę bardzo dużo i narzekaliście ostatnio, drodzy Państwo, i prosiliście, żeby było coś więcej o Ukrainie. Będzie dzisiaj w live o Ukrainie. Będą informacje o ataku na Primorsk, bardzo ważny też ze względu na kwestie surowców strategicznych i o załamaniu się ofensywy na Charkowie, pod Charkowem, przepraszam, Charkowskiem. Także drodzy Państwo, już przechodzimy do tego live'a, ale króciusieńko jeszcze tylko ważne informacje organizacyjne. Przez pół godziny, może troszeczkę dłużej, przedstawię Państwu najważniejsze wiadomości ostatnich 24 godzin. Potem tradycyjnie pytania od publiczności, jeżeli będziecie Państwo oczywiście mieli ochotę. No a dzisiaj o godzinie 20. Bardzo Państwu polecam, będziecie zachwyceni. Debata profesor Guralczyk kontra Andrzej Kochut, sinolog kontra amerykanista. Panowie będą mówili o wojnie w Iranie, ale w kontekście rywalizacji o globalną hegemonię między Pekinem a Waszyngtonem. Rozmowa, bo to jest ta debata, którą mieliśmy w Krakowie, jest po prostu rewelacyjna. Były oklaski na stojąco. Myślę, że wam się bardzo, bardzo spodoba. Dobra, kochani, dosyć tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do przeglądu najważniejszych wiadomości dnia. Dzisiaj mamy poniedziałek, wkraczamy w nowy tydzień i coś czuję, że będzie się dużo działo. Tylko jeszcze jedna rzecz, wspierajcie nas oczywiście, kochani, bo działamy dzięki wam. To dzięki waszemu wsparciu powstają te live'y. Możecie wspierać nas na Patronite, na YouTubie jako patroni wspierający, ale również oczywiście tymi tak zwanymi donate'ami w trakcie czatu. A ten, kto nie może, to niech da lajka, kciuka, niech nas zasubskrybuje, przekaże ten film i inne nasze filmy swoim znajomym i na przykład napisze komentarz, bo naprawdę wszystko, każde kliknięcie się liczy. To naprawdę nie wymaga dużych nakładów, a dla nas to duża, duża pomoc. Jedziemy. Tylko jeszcze krótko kciuki. Kciuk dla militaria.pl. Kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD i kciuk dla Pomelo. Przypominam wam, że w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czekają na was moje książki, między innymi Izrael na wojnie, wyjątkowo aktualne. No dobrze, bierzemy byka za rogi. Drodzy Państwo, olbrzymie bombardowania Teheranu, wschodnich części miasta, całe kwartały miasta, jak pokazuje wideo, które można zobaczyć między innymi na moim X-ie, zamienione zostały w gruzy, zaczynają przypominać strefę Gazy albo południowy Bejrut. Jest to skutek tego, co Izraelczycy nazwali uderzeniem i operacją powietrzną na bezprecedensową skalę. To jest cytat z komunikatu IDF. Potężne kłęby dymu nad miastem, eksplozje. Nocą w dużej mierze to się odbywało, w związku z tym oczywiście tysiące ludzi musiało uciekać ze swoich domów. Mamy do czynienia z takim oświadczeniem strony izraelskiej, że atakowana jest infrastruktura. I tam są podawane rozmaite rzeczy, koszary, zakłady produkujące rozmaite pociski i drony, no ale nie da się ukryć, że według tych wideo, które i wiadomości, które idą z Teheranu, to również dotyczy infrastruktury, owszem, tak, ale cywilnej. Według organizacji Hrana ofiar już jest 3230 w Iranie, z czego 1406 osób to są cywile co najmniej, a 210 to dzieci. No, także tak to wyglądają te izraelskie uderzenia na infrastrukturę, w cudzysłowie. Jak widzicie, robią to w takim samym stylu, w jakim walczyli w Strefie Gazy. Sytuacja doszła, drodzy Państwo, do tego, że nawet Reza Pahlavi, czyli ten potomek szacha, który wierzył w to, że amerykańsko-izraelska interwencja otworzy mu drogę do przejęcia władzy, w taki no, niezawalowany specjalnie sposób na swoim Twitterze opublikował informację o tym, żeby Amerykanie i Izraelczycy pamiętali, że reżim w Teheranie, jak czytamy, tutaj przygotowałem dla Was to oświadczenie, to jest jedno, no ale jednak irański naród to jest drugie. I duża część według Pahlaviego tych uderzeń szkodzi irańskiemu narodowi jako takiemu, a nie jest wymierzona tylko i wyłącznie, jak twierdzą Izraelczycy i Amerykanie, w infrastrukturę krytyczną. No więc jest to bardzo mocny głos ze względu na to, no, że Pahlavi uważany jest po prostu za wasala amerykańskiego, tak, który wykonuje wszystkie polecenia Amerykanów, a nawet w takiej sprawie, jak widzicie, jest po prostu oburzony. I teraz tak, na tym nie koniec. Jak pamiętacie z wczorajszego live'a, Trump powiedział, że jeżeli w 48 godzin, czyli tak mniej więcej do wtorku, bo to jest wczoraj oświadczenie, reżim ajatollahów nie odblokuje ciśniny Ormus, no to oczywiście rozpoczną się zmasowane uderzenia w infrastrukturę energetyczną Iranu, czyli we wszystkie elektrownie. I dzisiaj, słuchajcie, skomentował to demokratyczny senator Ed Markley, który powiedział: Trump nie ma planu ponownego otwarcia ciśniny Ormus, więc grozi atakiem na irańskie elektrownie cywilne. To byłaby zbrodnia wojenna. No i rzeczywiście nie jest to jedyny taki głos. Według wielu ekspertów prawa międzynarodowego te amerykańskie groźby wskazują na to, że Amerykanie gotowi są działać wbrew konwencjom międzynarodowym. Sam ten atak jest wbrew konwencjom międzynarodowym, ale posłuchajcie, co mówi były pułkownik armii USA Geoffrey Korn. Taki atak na instalacje cywilne spowodowałby gigantyczne komplikacje. Trump przecenił swoją zdolność do kontrolowania wydarzeń. Pułkownik Korn przewiduje, że uderzenie na obiekty niemilitarne postawiłoby amerykańskich dowódców, uwaga, uwaga, przed dylematem związanym z odmową wykonania rozkazów. Były pułkownik określił taktykę Trumpa jako cel, pal, namierz, strzelaj. A tymczasem amerykańscy żołnierze mają prawo odmówić wykonywania rozkazów, jeżeli te rozkazy stoją w sprzeczności z ogólnie przyjętą moralnością. I teraz tak, amerykańska prasa publikuje rozmowy, takie reportaże, w których reporterzy rozmawiają z amerykańskimi żołnierzami przerzuconymi w strefę Zatoki Perskiej i tytuł tego tekstu, to chyba Huffington Post, nie pamiętam w tej chwili, jest następujący: nie chcemy umierać za Izrael. Ci ludzie są sfrustrowani, morale jest totalnie na dnie. Oni uważają, że ta wojna, w której giną, że amerykańscy żołnierze, bo już 13 jest zabitych, a kilkuset rannych, nie jest toczona w interesie Stanów Zjednoczonych. Są sfrustrowani i wcale nie palą się tak bardzo do tej operacji. No, powiedziałbym, że bardzo, bardzo mocne. A tymczasem, drodzy Państwo, właściwie z amerykańskiej prasy wynika, że decyzja o zajęciu wyspy Hark, a być może również innych wysp, o tym mówiłem też na wczorajszym live, już została przypieczętowana. Przyspieszają te amerykańskie siły. Przypominam, to jest 4,5 tysiąca Marines, którzy płyną w dwóch konwojach USS Tripoli i USS Boxer w teren Zatoki Perskiej i jak wyraził się jeden z izraelskich informatorów, nie płyną tam dla dekoracji. Czyli tak jak powiedział Scott Bessent dzisiaj, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, czasami trzeba deeskalacji poprzez eskalację. Czyli Trump będzie próbował ostatnią próbę rzucenia reżimu ajatollahów na kolana poprzez dokonanie inwazji. Czy to na wyspę Hark, czy to na tą drugą wyspę, o której Wam mówiłem, w cieśninie Ormus, może na wybrzeże Ormus. I teraz tak, pamiętacie Joe Kenta, czyli człowieka, który podał się niedawno do dymisji w proteście przeciwko wojnie w Iranie jednego z głównych agent amerykańskich sił tajnych służb, chodzi konkretnie o walkę z terroryzmem. Otóż Joe Kent powiedział, że to nic nie da. Przerzucenie tam tych żołnierzy jak stwierdził, oznaczać będzie tylko jedno, że oni staną się zakładnikami w rękach ajatollahów, to znaczy znajdą się na bardzo niewielkiej przestrzeni, natychmiast zaczną tam Irańczycy uderzać pociskami, dronami, balistykami, Bóg wie czym jeszcze, oni wszyscy będą tam ginąć, mało tego, ponieważ tam jest ta infrastruktura gazowa i naftowa, to wszystko zacznie płonąć i w związku z tym znajdą się również w sferze gigantycznego skażenia ekologicznego. W związku z tym ci żołnierze, twierdzi Kent, którzy tam zostaną rzuceni, mogą po prostu zginąć. I Lindsey Graham, to jest wiadomość z ostatniej chwili, wiecie, ten senator, który podpuszcza Trumpa do wszystkich największych wariactw, powiedział tak, nie bójmy się zająć wyspy Hark. Kiedyś zrobiliśmy to z Iwo Jimą. No i rzeczywiście tak, była taka bitwa o Iwo Jimę, jak pamiętacie, była to japońska wyspa, na którą Amerykanie dokonali desantu, ale, drodzy Państwo, zapomniał dodać, że ponieśli tam gigantyczne straty. Ponad 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy tam zginęło w kilkadziesiąt, i przepraszam, zginęło i zostało rannych w kilkadziesiąt godzin walki. W związku z tym amerykańska opinia publiczna po prostu jak słyszy takie rzeczy, to załamuje ręce. Dobrze, to jest to. Teraz tak, wiadomość z ostatniej chwili. Irańczycy... jeszcze jedna ważna rzecz. Czy wy wiecie, dlaczego w Teheranie tak bardzo podwyższają się zniszczenia infrastruktury cywilnej w tych atakach, o których wam dzisiaj nocnych powiedziałem, i tak rośnie liczba ofiar? Otóż okazuje się, że Izraelczykom skończyła się precyzyjna amunicja, ta do chirurgicznych uderzeń, i uważajcie, używają bomb z lat 70., konkretnie przygotowanych do ataku na Egipt w 1973 roku podczas wojny Jom Kippur. Niebywałe. W 73 roku się nie przydały, leżały w jakichś magazynach i dzisiaj Izraelczycy spuszczają je z najnowocześniejszych myśliwców na Teheran. No i domyślacie się, że nie jest to precyzyjna amunicja, jest to po prostu jakieś tam bomby grawitacyjne, spadają tam, gdzie się je puści, i po prostu demolują i niszczą wszystko. I teraz tak, odpowiedź Iranu. Arabia Saudyjska właśnie poinformowała przed chwilą, że zestrzeliła potężny pocisk balistyczny lecący nad Riadem, i to jest o tyle ciekawe, że 12 godzin wcześniej, czyli dzisiaj w nocy, Arabia Saudyjska powiedziała, że jeżeli jeszcze jeden pocisk Iran odpali w jej stronę, to natychmiast wypowiada mu wojnę. Jeżeli to się potwierdzi, ta informacja, czy też inaczej, jeżeli oni będą chcieli dotrzymać słowa, to najprawdopodobniej w najbliższych godzinach Arabia Saudyjska wypowie wojnę Iranowi. Także bardzo mocna jest ta wiadomość. Zjednoczone Emiraty Arabskie również przechwyciły jeden pocisk balistyczny nad Abu Zabi. No ale najważniejszą wiadomością dnia jest oczywiście, jeżeli chodzi o irański odwet, to, że Irańczycy twierdzą, że zestrzelili F-15 kolejny. Pokazali przy tym filmik. Filmik pokazuje kawałek budynku, pędzi, widać samolot, myśliwiec najprawdopodobniej amerykański, następuje jakaś eksplozja, a potem on spada w dół po prostu jak kamień, pozostawiając za sobą jakiś taki słup dymu. Widać też jakieś dymki od pocisków, nie wiem, obrony przeciwlotniczej, zakładam, w powietrzu. No jeżeli to się potwierdzi, ja przypominam, że trzeba jeszcze chwilę poczekać, bo już raz Irańczycy co najmniej podawali fałszywe informacje o zestrzeleniu amerykańskich samolotów, no to będzie kolejny sukces, bo coraz bardziej wyszczerbione są te siły amerykańskie, jeżeli chodzi o lotnictwo, ale również jeżeli chodzi o okręty, bo pamiętacie pożar na USS Ford, który musiał zostać wycofany, czyli potężny, największy lotniskowiec amerykański. Nawet 15 tygodni mają zająć jego naprawy, tak potężne są te uszkodzenia. Szymi, o, pozdrawiam, bardzo miło, dziękuję bardzo za wsparcie, jeden z naszych najfantastyczniejszych patronów, z którym sobie zawsze rozmawiamy na czacie, i który zawsze wspiera historię realną. Także, drodzy Państwo, jest to bardzo, bardzo duża strata, ten samolot F-15, i przypomnijmy sobie trzy główne tezy, które Trump wypowiada od już mniej więcej 2 tygodni. Po pierwsze, Irańczycy nie mają już rakiet, nie mają obrony przeciwlotniczej i nie mają żadnych zdolności morskich, bo 120 okrętów im zatopiliśmy. No to teraz sprawdźmy Trump, i zrobimy reality check, czyli zderzenie z rzeczywistością. Rakiety mają, bo cały czas z nimi tłuką po sąsiednich państwach i po Izraelu. Obronę przeciwlotniczą mają, bo cały czas strącają i uszkadzają jakieś samoloty. I trzy, ktoś jednak blokuje tą cieśninę Ormus, drodzy Państwo. Więc jakieś zdolności jednak morskie chyba ten Izrael ma. Także, drodzy Państwo, jeżeli dojdzie oczywiście do tego ataku na Chark, no to to będzie, tak jak mówię, śmiertelna pułapka według niektórych ekspertów, ale uwaga, i teraz kluczowa wiadomość dnia, Iran zapowiedział, że jeżeli zostanie zaatakowany przez Marines Korpus Piechoty Morskiej lądowo, to natychmiast zaminuje całą Zatokę Perską. A przypominam, że mają około 6 tysięcy min morskich. W związku z tym będą to też tak zwane miny pływające, oni tak to nazwali w tym swoim oświadczeniu, czyli nie tylko cieśnina Ormus, ale w ogóle cała Zatoka Perska zostanie zaminowana. No to już będzie po prostu katastrofa, bo latami będą te miny stamtąd wyciągać, a przypomnę, że na tej Zatoce Perskiej to jest między jak na Marszałkowskiej taki ruch. Także Iran bardzo mocno podwyższa stawkę. I nawet państwa arabskie już zaczynają ostrzegać Amerykanów, że i grają naprawdę z ogniem. Pamiętacie, wczoraj mówiłem wam o tym, że potajemnymi kanałami Stany Zjednoczone złożyły ofertę pokojową Iranowi. No i słuchajcie, wyciekły te 6 punktów. Pierwsze, Iran nie może rozwijać swoich technologii rakietowych przez 5 lat. Dwa, nie może wzbogacać uranu. Trzecie, muszą komisje specjalne nadzorować jego reaktory nuklearne. Czwarte, musi być kontrola jego zbrojeń i też podpisane muszą być takie specjalne traktaty o unikaniu wyścigu zbrojeń z krajami Zatoki Perskiej. Nie mogą finansować organizacji terrorystycznych w regionie, takich jak Hezbollah i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, no i reszta to dotyczy tam wirówek atomowych. No i słuchajcie, to jest ciekawe, ale uwaga, dokładnie te same warunki były na stole i Iran na to wszystko się godził w rozmowach w Genewie. W związku z tym cała ta wojna, nie wiadomo dlaczego i po co została wywołana, chociaż coraz więcej jest ciekawych informacji. Absolutnym hitem jest dzisiejszy artykuł New York Times, który chciałbym wam zreferować. Otóż co się okazuje? Izraelskie służby przekonały Trumpa, że są w stanie wywołać wielkie powstanie i wielką rewolucję w Iranie. Mają tak wielu agentów, mają tak wielu swoich ludzi w jakichś organizacjach rzekomych opozycyjnych, które znajdują się w Iranie, że w momencie pierwszego uderzenia amerykańsko-izraelskiego oni uruchomią tych swoich kretów i natychmiast dojdzie do rewolucji. I Amerykanie uwierzyli, a konkretnie Trump powiedział, no skoro będzie rewolucja, no to świetnie. Uwierzył Izraelczykom, dokonał tego ataku, no jak widzicie, zaraz będzie miesiąc wojny, jesteśmy w czwartym tygodniu wojny i żadnej rewolucji nie ma. Klops. Także do tej pory zastanawialiśmy się, jakimi konkretnie argumentami Izrael przekonał Trumpa do tego ataku, do tej wojny. No to teraz, jak widzicie, już trochę te źródła dyplomatyczne zaczynają zdradzać rozmaite szczegóły. No wiemy, w jaki sposób to zrobiono. Dziwię się tylko Trumpowi, że dał się na to nabrać. Bardzo mocny artykuł w New York Timesie, który dzisiaj odbił się szerokim echem. Cytat z ministra dzisiejszy, premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza. Nie możesz, to a propos Amerykanów i Izraela, nie możesz wzniecić ognia, a potem narzekać na dym. Przestańcie odgrywać rolę ofiary. To jest odpowiedź oczywiście na wczorajsze wezwanie Benjamina Netanyahu, który wystąpił w telewizji i łamanym głosem powiedział, że strasznie Irańczycy biorą, uwaga drodzy Państwo, Izraelczyk to mówi, premier Izraela, biorą na cel cywilów, Matko Boska. I wezwał kraje Europy i całego świata, żeby dołączyły do tej wojny przeciwko złu, jakim jest reżim w Teheranie. No naprawdę, to już jest mistrzostwo świata po prostu. Mówi to premier państwa, pod którego rządami przez dwa lata, tak, ostatnie 75 tysięcy, w tym kilkanaście tysięcy dzieci zostało po prostu anihilowanych w Strefie Gazy. Także punkt dla premiera Hiszpanii, który to świetnie tutaj wypunktował. I teraz tak. Mamy oficjalną odpowiedź Iranu, czytam tu, cały czas mam dokumenty, które przygotowałem, bo to naprawdę jest pasjonujące, na to ultimatum o 48 godzinach. Po pierwsze, Iran całkowicie zamknie cieśninę Ormus, po drugie, dokona potężnego uderzenia w żywotną infrastrukturę na Bliskim Wschodzie, czyli infrastrukturę gazową, infrastrukturę naftową, ale również stacje odsalania wody. A przypominam, że 90% wody w regionie właśnie z tych stacji w niektórych państwach pochodzi. I uwaga, to najciekawsze, Irańczycy mówią, że po tych pierwszych trzech tygodniach szoku strategia Iranu zmienia się z defensywnej na ofensywną i teraz oni przechodzą do kontrataku, o czym się przekonamy. I uwaga, 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 to bardzo interesujące, powiedzieli, że nie pękają, ponieważ mają rezerwy niezbędnych rzeczy plus, jak się domyślam, broni, które wystarczą im na rok wojny. Rok. Wyobrażacie sobie to, drodzy widzowie? To znaczy, jeżeli po niecałych czterech tygodniach tej wojny jest taka sytuacja, no to w ogóle o czym mówimy? Co będzie po roku? Amerykanom skończą się pociski, bo jak donoszą źródła, w cztery dni Amerykanie wystrzelili więcej patriotów niż Ukraina w ciągu trzech lat. Nieprawdopodobne. No dobrze, zmieńmy na chwilę front. To jest moja propozycja. Mamy sytuację, w której ropa naftowa kosztuje, teraz zapnijcie pasy, $113 za baryłkę. Sprawdziłem to. Jest to po prostu kolosalna cena, jak się domyślacie. Bardzo, bardzo kosztowna dla nas wszystkich, dla całej gospodarki. Wczoraj widzowie na czacie alarmowali, że już ponad grubo ponad 7 zł paliwo, a diesel chyba 8, tak? Poprawcie mnie, napiszcie może w komentarzach, za ile tankowaliście dzisiaj. No i teraz, jak wiecie, Trump ratuje się jak może, czyli próbuje wprowadzać ropę rosyjską. Zniósł na 30 dni embargo na rosyjską ropę i teraz posłuchajcie, rzeczywiście to są szachy 5D, ale wcale Trump nie jest w nich najlepszy. Natychmiast Ukraina odpowiedziała na to. Dzisiaj w nocy Ukraińcy dokonali zmasowanego ataku na Primorsk, 900 kilometrów od Ukrainy, to jest na północy nad państwami bałtyckimi. Primorsk, drodzy Państwo, to warto powiedzieć, jest największym rosyjskim terminalem eksportu ropy naftowej. Dziennie Rosjanie na światowe rynki eksportują tamtędy 1 000 000 baryłek. I teraz posłuchajcie, Trump miał pomysł, że skoro jest zamknięta cieśnina Ormus, no to weźmiemy to od Rosji, trudno, damy im zarobić już, zniesiemy to embargo. I co robią Ukraińcy? Spuszczają tam kilkaset dronów. Według rosyjskich władz w całym okręgu leningradzkim, w którym leży Primorsk, zestrzelono dzisiaj w nocy 249 dronów. Ile przeleciało? Nie wiadomo, ale wiadomo, jakie są efekty. Gigantyczne pożary. Na pewno widzieliście to, możecie to zobaczyć u mnie na Twitterze, retweetowałem to. Nad miastem, nad portem szaleją gigantyczne pożary, gęste kłęby dymu, zbiorniki z tą ropą płoną. To nie jest tak prosto ugasić, to są gigantyczne, gigantyczne zbiorniki. W związku z tym bardzo poważnie upośledzony został ten przemysł naftowy, czy też infrastruktura eksportowa Rosji, co z kolei spowoduje, że jeszcze bardziej podwyższone zostaną ceny ropy, a na pewno Rosja nie będzie mogła rzucić Trumpowi w tej sprawie koła ratunkowego. Także no, powiem wam, że się dzieje. Gdy jesteśmy przy sprawach ukraińskich, tak jak mówię, część widzów mówiła, że historia realna tak bardzo skupiła się na sprawach Bliskiego Wschodu, że zapominamy o Ukrainie. No to dobry moment w takim razie, żeby powiedzieć, że wszyscy oczekiwali z niecierpliwością na wielką ofensywę rosyjską, która miała nastąpić wiosną. No i ona wydaje się, że ruszyła w obwodzie charkowskim. I teraz posłuchajcie, jakie są doniesienia, bo przygotowałem dla Was w tej sprawie specjalny raport. Otóż, drodzy Państwo, utknęła ta ofensywa, krótko mówiąc. Uwaga, Ukraińcy się do tego doskonale przygotowali i udało im się zatrzymać to natarcie, które błyskawicznie ugrzęzło. Rosjanie atakowali na 7 odcinkach frontu jednocześnie. Były tam pododdziały 1 Armii Pancernej oraz 20 Armii Ogólnowojskowej Federacji Rosyjskiej. Były tam pojazdy opancerzone, lekkie pojazdy, terenowe kłady, setki i tysiące żołnierzy, gigantyczna skala natarcia, największa próba według ukraińskich źródeł przełamania frontu od dłuższego czasu. Natomiast Ukraińcom udało się całkowicie zatrzymać postępy nieprzyjaciela, zniszczono 84 jednostki pojazdów zmotoryzowanych, 11 wozów bojowych piechoty i transporterów opancerzonych, 3 czołgi i 160 dronów. Także jeżeli to nie była jakaś zmyła, no to słabo, bo szczególnie, że Rosjanie przygotowywali od co najmniej 1,5 miesiąca to uderzenie, dokonywali, przepraszam, ataków bombowych na przeprawy na rzece Oskił, no i drodzy Państwo, szykowali się bardzo do tego, no ale Ukraińcom udało się to zatrzymać. Jeżeli tutaj jeszcze trochę szczegółów, doskonale było to zorganizowane, skoordynowane, no to wiadomo, trochę propagandy też jest w tych ukraińskich oświadczeniach. W obronie uczestniczyła 3. Brygada Szturmowa, 60., 63., 66. Brygada Zmechanizowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę, słynna formacja powietrzno-desantowa Kraken 1654, czyli elita armii ukraińskiej. Są duże straty po stronie nacierających Rosjan. W ciągu jednego dnia stracili 405 żołnierzy. No dla porównania, zobaczcie, jaka jest w ogóle inna skala. Amerykanie w 3,5 tygodnia stracili 13. No, to taka... przepraszam, z czego 288 miało charakter, to straty nieodwracalne, czyli to dotyczy też ciężko rannych. No dobrze. Pomimo intensywnego natarcia rosyjskim siłom nie udało się zdobyć żadnej miejscowości ani pozycji, czytamy w portalach, a ja widziałem jeszcze informację, że wprost przeciwnie, to Ukraińcy coś odbili na wchodząc w tą przestrzeń operacyjną na plecach wycofujących się Rosjan. Także można powiedzieć, że takie są wieści z frontu wschodniego. Myślę, że najważniejsze jest oczywiście to uderzenie na Primorsk, no bo globalna gospodarka, szczególnie rynek ropy, to jest coś, co jest ze sobą połączone szeregiem newralgicznych nici, no i już teraz prawdopodobnie Ukraińcy zwąchali pismo nosem, będą bić po tej infrastrukturze naftowej przy pomocy swoich dronów, możliwości mają oszałamiające, bo przypominam, że uderzyli 900 kilometrów od własnych granic i poważnie utrudnią teraz Rosjanom wprowadzanie rynku na rynki światowe swojej ropy, czyli no, Trump ma kolejny powód do zmartwień. Dobrze, jeszcze czołowy przedstawiciel reżimu Iranu, Rachi, bo ja tutaj dla Was zawsze oprócz faktów też przygotowywuję ciekawe wypowiedzi. Negocjacje z Amerykanami zakończyły się na zawsze. Gorzkie doświadczenie i zdrada po obietnicach braku ataku. Nie ma już miejsca na rozmowy z Amerykanami. Oszukiwali nas obietnicami, że nas nie zaatakują. Mówili, że jest znaczny postęp w negocjacjach. Nasze doświadczenia w rozmowach z nimi są bardzo gorzkie, a zaufanie całkowicie zerowe. Wojna regionalna, którą wywołał Trump, raz na zawsze zamyka drzwi dyplomacji. A jeszcze dodam Wam, że rzecznik taki, widzieliście go na pewno, brodaty facet w panterce, który tam codziennie podaje te komunikaty wojenne Iranu, mówił po persku dzisiaj i nagle zmienił język na angielski i powiedział tak: Trump, you are fired. A na końcu zakończył to tym thank you for your attention on this matter. To jest to słynne stwierdzenie Trumpa, którym kończy wszystkie tweety. No więc po prostu co tu dużo mówić, Irańczycy używając tego określenia młodzieżowego trolują po prostu Trumpa. A co do Trumpa, to jest coraz więcej wiadomości bardzo zaskakujących. Otóż dzisiaj pokazano Trumpa wysiadającego z Air Force One, samolotu, szedł po trapie i powiem Wam, że wyglądał jak zmuknięta kura, to znaczy był jakiś totalnie przygnębiony, on zawsze tryskał tą energią, machał na wszystkie strony, uśmiechnięty do dziennikarzy, no wyglądał po prostu tragicznie i narastają, drodzy Państwo, plotki, że Trump przechodzi załamanie nerwowe, co by tłumaczyło to, dlaczego jednego dnia pisze coś zupełnie innego, wygraliśmy wojnę, Potem natychmiast po 5 godzinach wzywa na ratunek wszystkich możliwych sojuszników, bo tą wojnę jednak nie wygrywamy. Potem twierdzi, że nie chce rozmawiać. Potem wysyła Marco Rubio, żeby przez Oman się dogadywał z Irańczykami. No jednym słowem totalna pogoń myśli i galop. Raz grozi, raz prosi. No i według tutaj brytyjskiego komentatora George'a Galloway'a, który powołuje się na jakieś swoje źródła, Trump przechodzi załamanie nerwowe. Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy członkowie jego administracji, generałowie, szefowie służb i no, ten bardzo mocnym się kończy ten wywód Galloway'a z stwierdzeniem: usuńcie go, idioci. No cóż, dobra, bez komentarza. To nie jest oczywiście takie proste, ale co ciekawe, z tej okazji jeden z internautów przypomniał kiedyś, że jeden z dyplomatów w swoich wspomnieniach dotyczących amerykańskiego aparatu władzy powiedział, że w tym aparacie władzy, kiedy Trump został prezydentem, został umieszczony bezpiecznik. A tym bezpiecznikiem było coś, co określone zostało przez autora dorosłymi ludźmi w pokoju. To znaczy w tej alegorii Trump i tacy, wiecie, harcownicy jak Hexet, to są dzieci, nastolatki, które się świetnie bawią i rozrabiają, ale zawsze byli tacy stanowczy, spokojni, konserwatywni, umiarkowani doradcy wokół Trumpa, doświadczeni politycy, którzy działali na niego hamująco, mówili: słuchaj, no tego jednak nie możesz zrobić, tak? Czyli tak jak dorosły trochę próbuje uspokoić rozszalałe dziecko. No i co się okazuje? Wszyscy ci ludzie zostali w ostatnich miesiącach usunięci ze swoich stanowisk. Nie ma już dorosłych ludzi w pokojach Białego Domu. Interesujące, prawda? To by naprawdę wiele tłumaczyło. Hexet naprawdę zachowuje się jak dziecko, bo kiedy zapytano go na konferencji prasowej, dlaczego tomahawki się kończą Amerykanom, to odpowiedział, że to wina Bidena. Na co pytają, dlaczego akurat Bidena? No bo on oddał wszystkie nasze najlepsze pociski Ukrainie. No zapomniał biedny Hexet, że mimo próśb Ukrainy żadnych tomahawków nigdy Ukraina oczywiście nie dostała. Cytata w tym przypadku jest najlepszą puentą. Według Izraelczyków, bo bardzo często o to pytacie, więc to jest trochę odpowiedź na wasze pytania na czacie, drodzy widzowie, pytacie, ile to jeszcze potrwa. Izrael dwukropek, czekają nas jeszcze tygodnie tej operacji, a więc nie tak szybko. Mam nadzieję, że się mylą, no bo ile można, drodzy państwo, po prostu. Trump coś uspokoił się, jeżeli chodzi o tweety, nic ciekawego nie wytweetował, oprócz jednego tweeta, bo tam tweetował o tym razem o lewicy amerykańskiej, no to już nie będę was wprowadzał te wszystkie jego wewnętrzne amerykańskie sprawy. To, co nas interesuje, to Trump opublikował krótki tweet: pokój przez siłę. Nie wiem, gdzie tu jest ta siła, raczej słabość. Może jeszcze inaczej, bądźmy precyzyjni, znaczy Ameryka bez wątpienia jest potężna, tak? No skala tych uderzeń, tej totalnej demolki, której oni robią Irańczykom, jest imponująca. Żadna inna armia świata nie byłaby w stanie oczywiście czegoś takiego zrobić. Tylko ta naga, potężna siła nie przekłada się na sukces operacyjny, tak? No nie przekłada się na osiągnięcie celów. No to tak jakbym powiedział, że nie wiem, no chciałbym naprawić zegarek, więc zatrudnię do tego, nie wiem, no goryla z maczugą, tak? No tak, siłę ma, tak, ale nie wiem, czy po takiej operacji i takim eksperymencie akurat mój zegarek działałby lepiej. No wiecie, o co chodzi, prawda? Tak, oczywiście Ameryka jest potężna, nikt temu nie zaprzecza, no ale co z tego, kiedy w realiach wojny asymetrycznej nie potrafi zrealizować swoich celów. Nie obaliła reżimu, nie odblokowała cieśniny Ormus, nie zniszczyła wcale, wbrew temu, co Trump opowiada, możliwości ofensywnych irańskich sił rakietowych, nie jest w stanie sobie poradzić z dronami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak na marginesie, ci Ukraińcy już się pojawili. Mówiłem wam o tych trzech zespołach doradców ukraińskich na Bliskim Wschodzie, którzy pomagają Amerykanom i państwom Zatoki Perskiej chronić się przed dronami. No to wiadomość z ostatniej chwili, że już pierwsze drony zostały przez nich zestrzelone. Dobrze, z ciekawych rzeczy to CETCOM, czyli amerykańskie dowództwo, pochwaliło się, że zniszczyło fabrykę silników, które są używane do broni rakietowej. Domyślam się, że może również do dronów. Jest to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo potężne uderzenie, Ale tak jak mówię, Irańczycy sami nie będą mogli już pewnie produkować tak szybko takiej ilości dronów i rakiet, ale raz mają zapasy, a dwa wychodzą plotki o tym, że od Chińczyków biorą te komponenty, w związku z tym poradzą sobie. Jeszcze ciekawa jedna informacja, gdy jesteśmy przy Chinach, Chiny po raz kolejny wezwały wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego jego zaprzestania. Dobrze, o tym, że ropa jest po 113 dolców, już Wam oczywiście mówiłem. Dobra, o, to teraz proponuję trochę o Izraelu. Też jest bardzo dużo ciekawych informacji. Otóż Izraelczycy z dumą ogłosili, drodzy Państwo, że Iran wystrzelił już 400 rakiet balistycznych na Izrael, z czego 92% zostało przechwyconych. No tylko wiecie, w czym problem? No, w tych 8%, które nie zostały, tak? No, to jest właśnie problem, bo Izrael to jest bardzo mały kraj i tam nie trzeba 1000 pocisków, które trafią, wystarczy kilka mocnych uderzeń, tak jak widzieliśmy w Dimonę i w Arad, i jest duży problem. Tymczasem, i jest to wiadomość znowu z ostatniej chwili, Financial Times opublikował raport, według którego Irańczycy się bardzo uczą szybko na tej wojnie i opracowali takie rakiety manewrujące, których nie jest w stanie zestrzelić system Patriot. To jest potworna wiadomość dla państw Zatoki Perskiej, amerykańskich baz i dla Izraelczyków, no bo te rakiety będą trafiać coraz celniej w izraelskie siły. Jest to oczywiście fatalna wiadomość dla nas, Polaków, no bo my te Patrioty kupujemy, liczymy, że one pomogą, a przecież jeżeli rzeczywiście prawdą jest ten raport Financial Times i Irańczycy mają takie technologie rakietowe, które pozwolą uniknąć tych interceptorów wystrzeliwanych przez Patrioty, no to oczywiście sprzedadzą je Rosjanom, tak? No, a co to oznacza dla nas? To oznacza, że być może Rosjanie też opracują swoje własne pociski, tak samo jak opracowali swoje własne szachedy balistyczne, które będą potrafiły uniknąć tych interceptorów wystrzeliwanych przez wyrzutnie Patriot. No bardzo, bardzo zaniepokoiła mnie ta wiadomość, muszę Wam powiedzieć. Dobrze, zbombardował Izrael mosty na rzece Litani, odcinając od Libanu taki pas 29-kilometrowy terytorium. Izraelski minister Katz, to co Wam powiedziałem, powiedział, że cała infrastruktura, wszystkie wioski tam i chrześcijańskie i muzułmańskie zostaną potraktowane tak jak infrastruktura cywilna w strefie Gazy, czyli po prostu totalnie zmiecione z powierzchni ziemi. Izrael wypędził już stamtąd milion, tak to nie pomyłka, milion ludzi. Cały południowy Liban został opuszczony, ludzie uciekli przez mosty na rzece Litani, która tak przecina wzdłuż Liban. No i droga ucieczki została odcięta poprzez zniszczenie tych mostów i zostanie tam zrobiona taka strefa buforowa. Dzisiaj całą noc trwały pogromy dokonywane przez radykałów, ekstremistów na zachodnim brzegu Jordanu, ekstremistów żydowskich oczywiście, w palestyńskich wioskach. Ja w tym wszystkim jeszcze przypominam, że jakby było mało problemów, to tam są błękitne hełmy UNIFIL w południowym Libanie i są też tam polscy żołnierze i bardzo się tym niepokoję. Tel Awiw pod ogniem rakiet, bo jak wiecie, zawsze przed każdym live'em zaglądam na portale i strony internetowe izraelskich gazet, żeby zobaczyć, co tam słychać dla Was, drodzy Państwo. Haaretz, Jerusalem Post, Ynet News, no i bardzo zmasowane ataki rakietowe na Tel Awiw. Dobrze, jeszcze kilka wiadomości. Niech spojrzę, znowu się zagadałem. Jeszcze kilka ważnych wiadomości. Pamiętacie po tym ataku na bazę Diego Garcia, gdzie okazało się, że Irańczycy mają ponad 4000 zasięgu rakiety, kilometrów, no to Amerykanie natychmiast zaczęli Izrael drukować takie mapki, które pokazują, że teraz w zasięgu tych rakiet to jest cała Europa, w domyśle, przychodźcie nam na ratunek. No to dzisiejsze źródła wywiadowcze Wielkiej Brytanii ogłosiły, nie ma żadnego dowodu, że Iran ma na celowniku Europę. Ciekawe informacje ze Stanów Zjednoczonych. Najnowszy sondaż, 60% Amerykanów nie akceptuje wojny w Iranie. Również w grupie wyborców republikańskich coraz większy jest ten odsetek. To poparcie dla tej wojny spada, bo jeszcze pierwszego dnia 3 marca, przepraszam, był poprzedni sondaż i 56% Amerykanów nie akceptowało, teraz już 60%. i pewnie im dłużej będzie trwała ta wojna, tym więcej Amerykanów nie będzie tego akceptowało, co oczywiście w kontekście nadchodzących wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych oznacza fatalne wiadomości. Dobrze. O, znalazłem te dane o Iwo Jimie, o których wam mówiłem i szukałem. 26 tysięcy ofiar w 36 dni walki. No, podawanie przez Lindsaya Grahama Iwo Jimy jako dowodu na to, że można zaatakować wyspę Hark, to chyba jednak nie najlepszy pomysł, zgodzicie się z tym. Dobrze, drodzy Państwo, jak zawsze mówiłem, za długo, ale naprawdę dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo. Już jeszcze zerknę szybko, czy coś jeszcze wydarzyło się takiego, o czym powinienem wam powiedzieć. Dobra, kochani, to chyba tyle. To są te wszystkie najnowsze informacje. Czekamy na potwierdzenie informacji o tym, o zestrzeleniu F-15. To byłby duży cios dla sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. No i jeżeli dobrze liczę, to jakoś jutro upłynie termin ultimatum Trumpa, a więc będziemy mieli o czym mówić. Ja jutro jestem niestety w Poznaniu i będę trochę latał po mieście, więc nie wiem, czy dam radę zrobić o 12 live'a, więc śledźcie moje media społecznościowe, może zrobimy w drugiej połowie dnia jutro przez wyjątkowo, dobrze? Zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. Jak się nic strasznego nie wydarzy, to kolejny live w środę o 12. A dzisiaj jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam, godzina 20, drugi odcinek tego samego dnia, wielka debata, Góralczyk kontra Kochut, to znaczy amerykanista kontra sinolog, i porozmawiamy o wojnie w Iranie, ale w kontekście zderzenia mocarstw, to znaczy czy przypadkiem ta wojna nie jest kolejną odsłoną wielkich rywalizacji supermocarstw o globalną hegemonię, no i porozmawiamy też o Chinach, czy zyskują, czy tracą, czy otwiera się dla nich okno możliwości do ataku na Tajwan. Naprawdę pasjonująca debata, długa, dużo gadania, bo ponad godzinę, ale myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Wczoraj były owacje na stojąco, pewnie wam się to bardzo spodoba. Dobra, okej. Tyle live'a, mojego przedstawienia najważniejszych wydarzeń. Proszę zadawać pytania, odpowiem na tyle, ile damy radę przez 15 minut. Pytania proszę poprzedzać małpą i napisem Historia Realna. Czy widział pan tweet Trumpa w trakcie live? Pilne. O, i to mi się podoba, słuchajcie, to jeden z widzów wskazuje na to, że te nasze live'y mogą również mieć taki wymiar. To znaczy na bieżąco możemy w ogóle wręcz to komentować, bo sytuacja jest pędzi jak wariat, a dodam, drodzy Państwo, że różnica czasu powoduje to, że kiedy ja się zabieram z Wami do live'a, to Trump siada przed Twitterem w Stanach Zjednoczonych. Widzę już tego posta, to przeczytam go, zobaczymy. Od razu uprzedzam, że moje tłumaczenie może być troszkę, bo będę to robił na bieżąco, nie widziałem tego wcześniej. Miło mi poinformować, że Stany Zjednoczone i Iran przez ostatnie dwa dni prowadziły bardzo produktywne konwersacje, rozmowy na temat całkowitego zakończenia naszych sporów, wrogości na Bliskim Wschodzie. Opierając się na tonie tych głębokich, szczegółowych i konstruktywnych konwersacji, które będziemy kontynuować w tym tygodniu, poinstruowałem Departament Wojny, żeby wstrzymał wszystkie militarne uderzenia w infrastrukturę, a konkretnie w power plants, czyli elektrownie, i w infrastrukturę energetyczną na 5 dni. No proszę. I wznowienie ich będzie, jak rozumiem, uzależnione od sukcesu postępujących rozmów i dyskusji. I spotkań, o, czyli będzie też spotkanie bezpośrednie. Dziękuję wam za waszą uwagę. No słuchajcie, wow, yes, no to byłoby coś. Jeżeli Trump rzeczywiście mówi, pisze prawdę, a zakładam, nie ma powodu, żeby mu akurat w tej sprawie nie wierzyć, to znaczy rzeczywiście, że jest szansa, żeby ta wojna się skończyła. Słuchajcie, to jest historyczne wydarzenie, to znaczy to jest nasz 15 live podczas tej wojny, albo 16 i po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś takim, na żywo, w trakcie, możecie sobie to potem oglądać. Dowiedzieliśmy się dzięki czujności jednego z widzów o takim twecie, który został dosłownie przed chwilą, drodzy Państwo, jest teraz za 10 pierwsza opublikowany. No słuchajcie, powiem Wam szczerze, że dawno się tak nie ucieszyłem, bo od samego początku uważałem, że ta wojna jest niepotrzebna, że Stany Zjednoczone niepotrzebnie dały się Izraelowi w to wmanewrować i cieszę się, że jednocześnie strzelały działa, ale dyplomaci rozmawiali i jest szansa na jakiś przełom, że ta wojna się skończy po prostu. Już widzimy, że Trump no, rezygnuje de facto z tego swojego, komentuje to na gorąco, ultimatum, które wydał w niedzielę, że jeżeli w 48 godzin nie zostanie odblokowana cieśnina Ormus, to oni zniszczą infrastrukturę energetyczną Iranu. Oczywiście, żeby było jasne, miejmy nadzieję, że te rozmowy irańsko-amerykańskie, o których Trump powiedział, zakończą się sukcesem, ale to ja chciałbym zadać takie pytanie, to po co zginęły te tysiące ludzi? Po co było to wszystko? Po co ta totalna demolka? Wiecie doskonale o tym, że nawet jak ta wojna się skończy, to o czym Was informowałem, na przykład infrastruktura LNG w Katarze będzie odbudowywana 5 lat. To były 4 tygodnie bezsensownego bombardowania. Oczywiście zyska na tym amerykański przemysł zbrojeniowy, ale już amerykańska armia niekoniecznie. Co z kosztami tej wojny? Ile miliardów to pochłonęło? Jakie będą minusowe wpływ na PKB krajów Zatoki Perskiej? Są to wszystko pytania, które nie przekreśli tych pytań, nawet jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, które tutaj sugeruje Trump i miejmy nadzieję, że do niego dojdzie w tym tygodniu. To znaczy Trump musi na te wszystkie pytania odpowiedzieć i myślę, że zapłaci za to gigantyczną cenę polityczną, ale również w oczach historii zostanie w odpowiedni sposób oceniony. No fatalny błąd Trumpa, a podjęcie tych negocjacji też, drodzy Państwo, jest kolejnym ciosem w jego wiarygodność, bo mówił tak: wszystkich zabiliśmy, nie ma z kim rozmawiać, więc nie będziemy rozmawiać i nam to odpowiada, to jest sprzed 2 dni cytat. Nie interesuje nas żaden kompromis, interesuje nas tylko bezwarunkowa kapitulacja, kolejny cytat z Trumpa. I teraz jak to zostanie odebrane, cały ten deal, jeżeli zostanie zawarty w tym tygodniu? No jako klęska, no bo dogada się z reżimem, reżim przetrwa, amerykańskie pozycja w oczach krajów Zatoki Perskiej obrócona została de facto w gruzy, tak? No więc mamy do czynienia po prostu z takim bałaganem, po którym będzie jeszcze trzeba sprzątać całe długie lata. Także komentując ten tweet, bardzo dziękuję tutaj jednemu z widzów, który na to wskazał. Fantastycznie, cieszę się, przełom, miejmy nadzieję, ale no jednak co tu dużo mówić. Trump narozrabiał jak pijany zając po prostu. Dobrze. Jeszcze spojrzę, słuchajcie, może jakieś ciekawe komentarze już do tego w międzyczasie, jak ja tu skomentowałem, się pojawiły. No rzeczywiście, agencje prasowe, bo ja tutaj mam pootwierane rozmaite strony, szaleją po prostu. Breaking news, breaking news. O, proszę, ale już jest reakcja rzecznika Irańskiej Rady Bezpieczeństwa i Komisji Spraw Międzynarodowych Ebrahima Razaila. Bitwa trwa. Zadamy kolejną porażkę diabłu, czyli Stanów Zjednoczonych. I to jest konkluzja. Trump i Stany Zjednoczone po raz kolejny zostały pokonane. I wiecie co? Ja uważam, że właśnie w ten sposób to zostanie odczytane w całym świecie islamu i w ogóle na całym świecie, nie? Mimo tej potężnej, wyzwolonej energii amerykańskich sił zbrojnych, Hekseta za DHD, który kazał tam strzelać, bombardować, niszczyć wszystko, no zobaczcie, na co się to wszystko zdało. Na to, że teraz Trump będzie musiał iść na kompromis z reżimem, który obiecywał obalić. Przecież ta wojna miała być wojną dobra ze złem, nie? Ach, jedynym, który na to skorzystał, to jest oczywiście Izrael, bo Iran został poważnie zdemolowany i 10 lat pewnie będzie się odbudowywał po tym, więc przestanie być groźnym rywalem geopolitycznym dla Izraela, jego hegemonii w regionie, no i zyska Rosja, bo mimo tego uszkodzenia tego terminalu w Primorsku, o którym wam mówiłem, zakładam, że Rosjanie jednak zarobią po prostu na tym. No. Już zarobili zresztą. Proszę bardzo, Breaking News, Fox News, wszyscy tutaj komentatorzy, wszyscy święci komentują. No proszę, Tomasz Rydelek, Trump bohatersko wycofuje się z 48-godzinnego ultimatum w sprawie ataku na irańskie elektrownie. Co prawda tylko na 5 dni, ale zawsze. Dobrze, proszę bardzo, wszędzie. Proszę, o słuchajcie, natychmiast po tym oświadczeniu, a komentujemy to w czasie rzeczywistym, mamy spadek cen ropy, no to wspaniale, bo dzisiaj już było 113 za baryłkę, co by oznaczało, że jutro byśmy chyba płacili 8 zł na stacjach benzynowych Orlenu. Dobra, lecimy dalej. Proszę bardzo, wszyscy to komentują. No oczywiście, oczywiście, proszę bardzo, Marek Magierowski, ostatnia próba, rzut na taśmę, żeby uratować światowe rynki. No bez wątpienia, no nie robi tego Trump, Trump z dobroci serca. O, a tu widzę korekta. Mówiłem wam, że ten lotniskowiec będzie 14 tygodni przechodził remont. Pomyliłem się, 14 miesięcy. Niezły pożar, co? No dobrze. Ale niesamowite zakończenie tego live'a. Coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, drodzy widzowie, no my w pewnym sensie przeżywaliśmy razem początek tej wojny, pamiętacie, w tych pierwszych naszych live'ach, a być może właśnie na żywo pierwszy raz się coś takiego zdarzyło w historii, historii realnej, przeżywamy początek końca. Super. Nie wiem, czy napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy rzeczywiście za tym tweetem Trumpa pójdą czyny i jest to pierwszy krok do jakiegoś kompromisowego zakończenia tej wojny. Ekstra. Dla mnie to najważniejsze jest, słuchajcie, że ludzie po prostu przestaną ginąć. No a druga rzecz to, że rynki się uspokoją i być może uda się zażegnać jakąś groźbę gigantycznego po prostu kryzysu na skalę światową. No nie dziwię się, mamy 20 tysięcy na żywo, słuchajcie, z 19 800 widzów, brakuje 200 osób do 20 tysięcy, co będzie absolutnym rekordem naszych live'ów, ale nie dziwię się wam, drodzy państwo, że oglądacie dzisiaj, bo historia dzieje się na naszych oczach. Właśnie przed chwilą, to mówię do tych, którzy dołączyli, Donald Trump ogłosił, że bombardował, ale jednocześnie negocjował, jak Bismarck. Toczyły się zakulisowe negocjacje z Irańczykami, które były bardzo owocne i wygląda na to, że się dogadają w najbliższych dniach. Mają być jakieś spotkania, meetings, które zapowiada Trump, które otworzą drogę do podpisania zawieszenia broni i zakończenia tej kompletnie, kompletnie bezsensownej wojny. Aha, jeszcze jedna rzecz, wiecie co? Myślę, że po tej wojnie to będzie gigantyczny cios dla tego lobby, o którym tyle razy mówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. Znaczy to lobby wywarło gigantyczną presję na Stany Zjednoczone, wprawiając w błąd amerykańskich decydentów, podsuwając im jakieś w ogóle fejkowe informacje, tak jak dzisiaj New York Times, o czym mówiłem, pisał i napuścił Amerykę na bezsensowną wojnę, która rozbujała cały świat. Mam nadzieję, że wpływy tego lobby po prostu w Stanach Zjednoczonych po tej totalnej kompromitacji Trumpa, całej tej administracji, ale przede wszystkim tego lobby zostaną znacznie ukrócone. No, koniec już. To było to okno możliwości, które miał Netanyahu. Mam nadzieję, że wszyscy kolejni prezydenci, czy republikańscy, czy demokratyczni już będą odporni na presję AIPAC-u i tych wszystkich organizacji i oczywiście przyjaciół z Jerozolimy i z Tel Awiwu. No bo zobaczcie, na jaką minę ich wpakowali, jakie upokorzenie teraz Ameryka będzie musiała przeżyć, bo wiecie, że na Wikipedii, jak jest jakaś tam hasło o wojnie, to jest zawsze siły, czas przebiegu, straty i wynik. Przecież tu będzie jasne, że to jest zwycięstwo Iranu. No chyba, że wiecie, oczywiście tak, zdemolowany wyjdzie z tej wojny, pogruchotany, popalony, poniszczony, z zabitymi przywódcami, no ale jak to świat odbierze? wojna ma na celu zrealizację celów, tak? I te cele nie zostały zrealizowane. Mają dalej rakiety, mają dalej drony. Nie udało się Amerykanom metodami militarnymi odblokować cieśniny Ormus. Nie udało się obalić reżimu ajatollahów, który był głównym celem. Program atomowy, w ogóle to nawet o tym nie mówię, bo przecież to w ogóle tego nie dotyczyła cała ta wojna, to tylko takie gadanie jak w przypadku wojny w Iraku i Weapons of Mass Destruction. Kurczę, ale nam się udał live. Nie sądziłem, słuchajcie, w dobrym momencie Trump to napisał. Dobrze, super. Kurczę, coś wreszcie pozytywnego, bo cały czas tak mówimy o tych śmierci, wojnie, zniszczeniu, jakichś eksplozjach. Przyjemnie mi, że mogłem razem z wami przeczytać tego tweeta. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście jest sygnał, że coś się zmienia. 70 osób brakuje do 20 tysięcy. Przepraszam, 100. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Michał, i pytanie, co według pana powinna zrobić Polska, polscy politycy w tym czasie? Polska powinna, drodzy państwo, przede wszystkim po tej wojnie wyciągnąć następujące wnioski, że możemy liczyć tylko na siebie, że amerykańskie imperium w epoce schodzenia z pozycji globalnego hegemona straciło racjonalność i robi rozmaite wariactwa. A co to oznacza? To oznacza to, że nie możemy liczyć na to, że na nasze pstryknięcie, gdybyśmy byli zagrożeni, Amerykanie rzucą się z całą potęgą nam na ratunek, dostarczą nam patrioty, których mogą nie mieć, inne rakiety, wkłady do HIMARS-ów i wszystko dlatego, że nas kochają. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, ta wojna była wojną asymetryczną, prowadzoną przez małe, względnie, relatywnie w stosunku do napastnika, państwo, które broniło się przed supermocarstwem. I to państwo, mam na myśli Iran, wiedziało, że nie może walczyć takimi metodami, jakimi Ameryka ją atakuje, tak? Samolot na samolot, rakieta na rakietę, nie wiem, okręt na okręt, czołg na czołg, bo to nie ma sensu, tylko szukało sposobów asymetrycznych. Roje szachedów, blokady infrastruktury krytycznej, wywieranie presji poprzez uderzenia pośrednie, czyli w sojuszników amerykańskich, przy pomocy tych wszystkich nowych środków. Jaki wniosek dla Polski? No, gdybyśmy my znaleźli się odpukać w wojnie, no to my byśmy byli takim Iranem, tak? Więc nie ma sensu kupować za grube miliardy i wydawać pieniędzy polskich podatników na ten cały żelastwo, które nam ciskają amerykańscy lobbyści. Oczywiście no, też musimy mieć, tak? Musimy mieć normalnie skonstruowane siły zbrojne, ale, bo też nie chcę zabrzmieć w ten sposób, zrywajmy wszystkie kontrakty i miejmy same drony, żadnych czołgów, żadnych samolotów. Oczywiście kupujmy to, ale tu bym się chciał wyrazić precyzyjnie, żeby moja myśl była dobrze zrozumiana. Budujmy przede wszystkim dobry plan, a Irańczycy bez wątpienia mieli dobry plan, w jaki sposób potencjalnemu napastnikowi tak podwyższyć stawkę ryzyka, żeby on wiedział, że w godzinie W zrobimy mu takie szkody gospodarcze, ekonomiczne, uderzymy w jego najsłabsze punkty przy pomocy takiej broni, jakiej nie jest w stanie zatrzymać, żeby po prostu go odstraszyć od samej myśli, od zaatakowania Polski. Pierwszym pomysłem to jest oczywiście, popieram program Pelargonia, czyli polskich szachedów. Powinniśmy zbudować 100 tysięcy własnych małych szachedów. Ktoś nas atakuje, podrywamy to i walimy w rurociągi, porty, trasy przesyłowe, surowcowe, tylko tam, gdzie możemy. Druga sprawa, minujemy cały Bałtyk w ten sposób, żeby żaden tankowiec z ropą, z gazem, z czymkolwiek, co tam Rosja eksportuje, nie był w stanie pływać. To są takie moje myśli na gorąco. No, trzeba po prostu pomyśleć o tym, żeby w ten sposób wojować, a nie rozstawić dywizję pancerną z czołgami, wykopać okopy, wsadzić gniazda karabinów maszynowych i czekać, aż się na nas zwalą siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Bo taką wojnę przegramy po prostu. A taką wojnę możemy wygrać. Do tego musimy mieć dużą odporność państwa, musimy mieć też w przypadku, gdyby ktoś chciał nas zdekapitować, plan B, C, D i E, jeżeli chodzi o obsadę personalną kluczowych stanowisk. Na pewno nie może ta wojna po prostu zostać pominięta przez naszych planistów. Trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, wyciągnąć z niej wnioski, no bo odpukać, my też możemy kiedyś stać się takim Iranem i fajnie byłoby się obronić. No dobrze, widzę, że tutaj niesamowite są reakcje wasze, też czytam na to, że razem na żywo przeżyliśmy tego tweeta Trumpa, być może najważniejszego tweeta. Trump twierdzi, że to koniec, pisze Bladek. A co, jak Iran uzna, że jednak nie i będzie dalej atakował, bo ma inny cel, jak powiedział. Nie, no wydaje mi się, że rzeczywiście Trump chyba ujawnił, że są jakieś rozmowy zakulisowe. Jeżeli się dogadają i Trump ustąpi w tych sprawach, na których zależy Iranowi, osiągną jakiś kompromis, to Iran moim zdaniem się na to zgodzi. Dlaczego? No bo słuchajcie, no, my pokazujemy, że Ameryka nie wypełniła swoich celów, ale to nie oznacza, że Iran wyjdzie z tej wojny, wiecie, że se pyłek z marynarki strzepnie i pójdzie dalej. Iran jest zdemolowany. 10 lat zajmie odbudowa tego wszystkiego. Porozwalano ma infrastrukturę. Trump w pewnym momencie powiedział, że tam nie ma czego już bombardować. No przesadził, tak? Ale jeżeli rzeczywiście było ponad 16 tysięcy uderzeń, 8,5 tysiąca uderzeń izraelskich, 7800 uderzeń amerykańskich, no to coś te bomby tłukły, tak? W związku z tym bez wątpienia Iran też nie zależy mu na tym, żeby specjalnie to przedłużać. Wyjdzie teraz z tej wojny jako zwycięstwo, ogłosi wielkie zwycięstwo nad, tak jak tutaj było już powiedziane, szatanem zza oceanu. Jego akcje pójdą w górę, ale też będzie bardzo długo lizał rany, więc no, trochę liczę na to, że Trump, który jest jaki jest, no jednak tutaj zdradził jakieś kulisy obopólnych rozmów. Dobra. Okej. Okay. Agencja Fars ma informować, że nie ma żadnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. No zobaczymy, gdyby jutro wszystko się wyjaśni. O, ktoś tu napisał, jeden z patronów, akcja Pelargonia na każdym balkonie. Każdy z nas będzie miał drona na balkonie. Oczywiście, że to żartem, bo odradzam, wojsko jest od prowadzenia wojny, nie cywile, bo to się zawsze kończy źle. Ja bym wstrzymał koniec z tym ogłaszaniem końca wojny, MS. Oczywiście, my nie ogłaszamy końca wojny, my mówimy tylko, że być może jest to początek końca. Sam fakt, wie pan, że toczą się jakieś rozmowy i będzie jakieś spotkanie, no już jest przełomowy w stosunku do tego, co było, ale bez wątpienia to nie oznacza, że natychmiast zamilkną działa, tak? Trump wyraźnie napisał, że na razie tylko na 5 dni wprowadził moratorium na uderzenia na elektrownie, ale nie na Iran jako taki. Także wojna oczywiście trwa, ona się będzie toczyła, będziemy robili kolejne live, informowali państwa, co się dzieje, ale no, sami widzicie, że jest jakiś ruch w stronę pokoju. Czy ten ruch zostanie wykorzystany, czy się dogadają, to będzie tematem kolejnych naszych spotkań, ale ja się cieszę z tego powodu, że jest wreszcie inna wiadomość niż to, co wam mówiłem do tej pory. Bomba spadła tu, zginęło tylu i tylu ludzi, zatonął taki i taki okręt, spadł taki i taki samolot, więc to jest na pewno, trzeba się cieszyć z tego, że są jakieś ruchy, a co z nich wyjdzie? Zobaczymy. Na pewno nie ogłaszamy końca wojny. Agencja Fars informuje, że nie ma żadnych rozmów z Trumpem. No, zobaczymy. To byłby kolejny zwrot akcji. Zejdźmy na ziemię po tej chwilowej ekscytacji. Ja chętnie wesprę HR, ale jak 100% moich pieniędzy pójdzie na wsparcie, no tak. To już są jakieś technikalia. Niestety chyba nie obejdziemy, drogi panie, jegomość 55 systemu. Witam pana Wika, witam pana Szymiego. Dobrze, drodzy państwo, mamy jeszcze chwilę w takim razie, bo tweet Trumpa zjadł nam tę część czatu, podczas której pytamy, były pytania, więc pytania. Tazos87, czy teraz USA poluzują stosunki z Izraelem? No ja na miejscu USA nie tylko bym poluzował, ale w ogóle po prostu bym, no może nie zerwał, tak, ale bym wyciągnął wnioski z tego i już nigdy nie słuchałbym podszeptów z tamtej strony, bo to Izrael oczywiście wpakował Amerykanów na tą minę. Użył Ameryki jako narzędzia. Ja nazwałem to, i to się przyjęło w Polsce, że ogon merda psem. Jedyna taka sytuacja w stosunkach międzynarodowych, gdy małe państwo wykorzystuje duże państwo do swoich celów i swojej polityki. Potrzebował Netanyahu zrobić kuku Iranowi, potrzebował kija bejsbolowego i tym kijem bejsbolowym był Trumpinio i amerykańskie siły zbrojne. Tyle. Także mam nadzieję, że Ameryka wyciągnie z tego wnioski. Jakieś komisje śmieletcze. Co zrobi Izrael? No, co zrobi Izrael? Będzie musiał się dostosować, przestanie też bombardować. Zwróćcie uwagę, że Izrael przepuszcza przez żelazną kopułę coraz więcej tych pocisków, chociaż też bardzo spektakularne teraz było zestrzelenie w jakiejś stratosferze przez system Arrow 3, jednego z balistyków dzisiaj w nocy. Nie wiem, czy widzieliście ten filmik, u mnie jest na X-ie, do zobaczenia. Aczkolwiek Izrael osiągnął swój cel. No, Iran jest zdemolowany i ta infrastruktura, nie wiem, rakietowa jest osłabiona, tak? Oczywiście zaczynamy na jak długo, może zaraz Chińczycy wszystko Iranowi od zera postawią i cała ta demolka się okaże bezsensowna i w tym sensie oczywiście ponawiam pytanie, po co było śmierć kilku tysięcy ludzi, w tym dzieci, po co zginęły te dziewczynki w tej szkole? Pamiętacie tę sprawę, bo już dawno o niej nie mówiliśmy. Majid, nie, jak się nazywała ta miejscowość, już nie pamiętam, przepraszam, 175 ofiar w uderzeniu dwóch tomahawków w budynek szkoły. No to są te pytania, na które Trump będzie musiał odpowiadać do końca życia. Dobra, pytania, zadawajcie pytania. Czy ten tweet nie dowodzi faktycznie załamania nerwowego Trumpa? Pyta Indie Point. No jeżeli Trump podał fałszywe informacje o toczących się negocjacjach zakulisowych i o sukcesach i że to jest jego wymysł, to znaczy to jutro powinien być impeachment, tak? To znaczy, że gdyby pański tutaj sugestia była prawdziwa, że on sobie to wszystko wyciągnął z palca, no to oznaczałoby, że rzeczywiście no już jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, dlatego sądzę jednak, że tam jest sporo prawdy w tym. Kiedy Europa wyjdzie spod amerykańskiego buta? Nie ma własnych zdolności, panie Bugo. To jest, na tym polega problem. No. Dobrze. Jeśli to nie jest już trzecia wojna światowa, to ja nie wiem, co jeszcze potrzeba, mu pisze Lawka. No niestety. Minap. Dziękuję za przypomnienie panu Tonowi. Tak, ta miejscowość, gdzie szkoła została zniszczona, nazywała się Minap. Bartosz, Trump gra na czas, nie po to wysyła piechotę morską. No dobrze, ale może słucha też, wie pan, ta piechota morska, co ona zrobi, jak tam dojedzie? No? Wyląduje na wyspie Hark, która już jest ledwo zipie. Irańczycy trzepną 5 balistyków z bliskiej odległości, których nikt nie zestrzeli przecież, i 1000 dronów, i cała ta piechota morska, ci wszyscy amerykańscy bohaterowie wyparują. Trump musi sobie zdawać sprawę z tego, jakie to jest ryzyko. Już nie słuchał swoich doradców, kiedy szedł na tą wojnę, ostrzegano go, jak to będzie, jaki katastrofę może sprowadzić na Amerykę i na świat, no to może się oprzytomniał. A może pojawili się jacyś, używając naszego live'a alegorii, dorośli ludzie w pokoju. Pytanie, czy sojusz z USA jest korzystny dla Polski w świetle ostatnich wydarzeń, mówi pan Dominik. Każdy sojusz jest korzystny. W tym sensie, no, że tylko trzeba z niego umiejętnie wyciągać to, co jest nam potrzebne, tak? Jakieś tam kwestie bezpieczeństwa do Amerykanów dalej możemy ciągnąć, ale musimy realistycznie po prostu na Amerykę patrzeć i wiedzieć, że wujek sam nie jest nieomylny, nie ma nieograniczonych możliwości i przede wszystkim, że nie zawsze będziemy mogli na niego liczyć. W związku z tym Amerykę trzeba cały czas hołubić z nią ten sojusz, ale działać na rzecz własnych interesów, prowadzić to, co ja zawsze mówię, politykę wielowektorową, również z Chińczykami mieć dobre stosunki. Nie możemy być wasalem po prostu Ameryki, który wisi 100% na Ameryce. Bo wtedy sprzedadzą nas, używając określenia Józefa Becka, jak bułkę za grosz. Musimy prowadzić własną politykę. Jej elementem może być jakaś formuła sojuszu z Ameryką, ale na pewno nie możemy całego naszego bezpieczeństwa, państwa i obywateli, na tak niepewnym sojuszniku oczywiście opierać. To jest tylko tyle. Czy będzie odcinek o Kazachstanie? No może będzie, ale na razie chyba to jest trzeciorzędna sprawa. Co jeśli Iran będzie dalej bombardował Izrael i inne państwa tam, gdzie są bazy USA? Pyta Vinny Degustator. No to wojna będzie trwała, no ale jak rozumiem, elementem tego dealu, który tutaj Trump zapowiada, będzie zawieszenie broni, więc przestaną. Oby. No zobaczymy oczywiście. Co pan sądzi o pokojowej nagrodzie Nobla dla podpalacza z pralni na lotniskowcu? Stanisław, świetny pomysł. Tylko trzeba go wytropić. Izrael osiągnął cel i pozbył się niepokornego Trumpinio. Motoczery. No właśnie, był pokorny, bo się na to zgodził. Mam inny pogląd niż pan w tej sprawie. Co z Kazachstanem? No odpowiedziałem przed chwilą. Czy nadal istnieje ryzyko użycia przez Izrael broni jądrowej? No nie wiem. Trudno mi naprawdę powiedzieć. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie. Ale oczywiście świat już stoi na głowie kompletnie. Nawiązując do rozmowy, mówi pan Masep z pułkownikiem Lewandowskim odnośnie bazy w Radzikowie, czy wiadomo, jaka jest partycypacja w kosztach utrzymania jej, wliczając bazę, wojsko i bieżące koszty? Przepraszam, zasłaniam się niewiedzą. muszę doczytać i wtedy dam parę znać. Czy Anglia może się martwić atakiem rakietowym ze strony Iranu? Pyta pan Piotr. Nie, Brytyjczycy powiedzieli, że nie ma żadnych, absolutnie żadnych zagrożenia z tej strony. To było oczywiście tylko kolejne straszenie przez Netanyahu. Robert Gustaw, bardzo miłe słowa. Piotrze, gratulacje, pokazujesz nie tylko, że historia dzieje się na naszych oczach, ale że wraz z widzami skutecznie ją zmieniasz. To przesada, ale to było coś fajnego, bo widzieliście, jak to było. Informuję tych, którzy dopiero teraz dołączyli. Ja przedstawiłem te wiadomości z ostatnich 24 godzin, przechodzimy do sekcji pytań i nagle jeden z widzów, pilne, niech pan przeczyta Trumpa tweeta. No i mamy newsa dnia, na żywo. Okej. Czy aneksja Kuby nastąpi po 14 miesiącach i remoncie tego lotniskowca? No, Kuba odetchnęła chyba z ulgą. Nieprędko Trump, mam nadzieję, będzie chciał się wdawać w kolejne awantury. Czy to nie dziwne, że Trump dał tylko 5 dni? Czy może mieć jakiś plan na giełdę i ceny paliw? No może tak, no bo jak Trump powiedział, nie wiem, 4 dnia wojny, pamiętacie, że wojna się szybko skończy, to też dobrze rynki zareagowały. Teraz cena ropy też spadła, co też pokazuje, jaką kolosalną władzę ma ten człowiek. Drodzy Państwo, kończymy, bo gadamy strasznie długo, ja muszę pędzić zaraz do Warszawy, a potem do Poznania. Jutro zobaczymy, co się będzie działo. Jestem cały dzień na mieście w Poznaniu, nie będę miał specjalnie jak zrobić tego live'a, no ale oczywiście, jeżeli coś się będzie działo, to zrobimy, ale może troszkę później, w drugiej połowie dnia. Śledźcie moje media społecznościowe, X, YouTube Społeczność, Insta i Facebook. Tam będę informował co do godziny. Dzisiaj o godzinie 20 kapitalna, rewelacyjna debata Kohut kontra Guralczyk o wojnie w Iranie i w kontekście wielkiej globalnej rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Bardzo polecam Państwu ten odcinek. Także widzimy się dzisiaj drugi raz o 20:00. Wszystkich zapraszam na czat, pogadamy sobie, a dzisiaj no muszę powiedzieć, że najbardziej niesamowity ze wszystkich naszych live'ów, bo to był naprawdę prawdziwy live. Komentowaliśmy jak sport niemalże na bieżąco wydarzenia, no i ten przełomowy tweet Trumpa. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, pani Wiolce również, która tutaj zarządzała naszym czatem dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia po raz drugi dzisiaj o godzinie 20:00.